Róże małe i duże.
Ostatnie tegoroczne w starym 2023 roku nasze podróże małe i duże. I skoro tak dużo na przełomie starego i nowego roku mówimy o planach na przyszłość, to podróżnicy akurat mają ich naprawdę, naprawdę co niemiara. A dzisiaj podróże w zgodzie z naturą, w przyrodzie i z przyrodą za pan brat. W audycji spotykamy się akurat dziś z przyrodnikami, podróżnikami, a będą to tacy podróżnicy, którzy opowiedzą nam m.in. o przyrodzie na wschodzie, czyli za naszą wschodnią granicą, ale także na przykład Marek Kołodziejczyk podejmie temat wędrowca, który na swym podróżniczym, przyrodniczym szlaku miał niejedno spotkanie z dzikim drapieżnikiem, czyli z wilkiem, drodzy Państwo. Ale będziemy też przemierzać szlak podróżniczy z biegiem rzeki i o tym, że przyroda jest nieodzownym elementem podróży, właśnie sobie dzisiaj porozmawiamy. Krzysztof Mysiak ten program zrealizuje, a sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jaremek. Mówię Państwu piękny dzień dobry.
Podróże małe i duże.
A nogi rzeczywiście jak z waty można mieć tuż po spotkaniu z niedźwiedziem grizzly, a nawet po spotkaniu z tropem wielkich stóp. Marcin z lasu, czyli Marcin Kostrzyński, podróżnik, filmowiec, człowiek, który nagrywa zwierzęta w ich naturalnym środowisku, przyrodnik przede wszystkim. Ale żeby, drodzy Państwo, spotkać się z niedźwiedziami, to wiadomo, że w Polsce niedźwiedzi jest niewiele, dlatego by lepiej zrozumieć te zwierzęta, trzeba, tak jak Marcin Kostrzyński, udać się do Kanady i na Alaskę. Tam są obszary, gdzie jest więcej niedźwiedzi niż ludzi. Co ważniejsze, one nie mają tego pierwiastka strachu przed człowiekiem, czyli można je oglądać w ich naturalnych, sterylnych niemalże środowiskach. Zachowują się normalnie, naturalnie i są bardzo grzeczne, w odróżnieniu do innych ludzi, którzy czasami zupełnie niepotrzebnie prowokują te właśnie niedźwiedzie do różnych zachowań. Mówił przyrodnik i filmowiec podczas chociażby spotkania z nami tutaj w Lublinie na festiwalu przyrodniczym i tam padła historia od niedźwiedzia grizzly aż do wielkich stóp.
Na pewno Państwo wiecie, że taka podstawowa zasada, żeby obserwować dzikie zwierzęta, ich nie stresować, to trzeba się zachowywać cicho, spokojnie, nie wykonywać gwałtownych ruchów. Ale jak czułe są zmysły i jak one są bystre, to chciałem pokazać na przykładzie tego niedźwiedzia. Bo jest niedźwiedź, baribal, czarny niedźwiedź, akurat w zbożu. I jest problem, jak podejść do niedźwiedzia na idealnie płaskim terenie bez ani jednego krzaczka. Na szczęście rolnik zrobił takie bele słomy, bo już zaczął żniwa i mi się udało tak dojść na czworakach, że ta bela mnie dokładnie zasłaniała. Więc gdy byłem już na miejscu, patrzyłem takim okiem delikatnie. Jak niedźwiedź obrócił głowę, to ja wystawiłem obiektyw, żeby go zacząć filmować. No i do tego momentu to był mój sukces, bo niedźwiedź cały czas zjada resztki owsa i po chwili patrzy w moją stronę i zobaczył coś, czego nie było. Czyli obiektyw oparty o tą belę słomy. Udaje, że odchodzi, po chwili jest takie da-da. Musi oczywiście stanąć z góry, żeby wszystko dobrze zobaczyć. Więc ja się nie ruszam, kompletnie nie, ale on wychodzi z kadru i co? Muszę przesunąć obiektyw dosłownie o centymetr i on od razu zauważa ten ruch i znów staje na dwóch nogach, żeby lepiej zobaczyć i żeby się przyjrzeć i znowu delikatnie odchodzi. No to co? No ja liczę na to, że nie zauważy, a jednak zauważył i po raz trzeci podniósł do góry, znaczy stanął na dwóch łapach. A niedźwiedzie mają tak czuły węch, że one są w stanie wyczuć, ja myślę, znaczy badacze mówią, że porównywalny jest z wilczym węchem lub z węchem psa, ale tutaj szedłem przez krzaki i naprawdę nie wiedziałem, że ten niedźwiedź śpi w tych krzakach. I on na początku tak wystartował, przestraszył się, potem się wkurzył, że ja go obudziłem, zaczął drapać pazurami jakąś korę, po prostu tak dziwnie mruczał, ale gdy usiadłem, to się uspokoił i po godzinie już byliśmy prawie zaprzyjaźnieni. Znaczy może zaprzyjaźnienie to złe słowo, ale on zaczął chodzić, mogłem go filmować z bardzo bliskiej odległości. Tak naprawdę ja się w ogóle nie ruszałem, tylko on co chwila podchodził blisko i dalej odchodził. To są zdjęcia z Kanady, ponieważ po 30 latach w tym roku szkolnym, czyli zeszłym kalendarzowym, udało mi się pojechać do Kanady głównie, żeby nauczyć się poznać, zrozumieć i sfilmować niedźwiedzie gryzli. Okazało się, że jest problem, bo tych niedźwiedzi gryzli wcale nie ma tak dużo. Że one są w dużej ilości tylko w kilku miejscach i na szczęście mam znajomego Indianina, który zadzwonił do swojego znajomego Indianina. One nie lubią, jak się na nich Indianie mówi, czyli Native Americans, ale dobra, będziemy Indianie na nich mówić. No i Erin mi załatwił zezwolenie, że mogę pojechać do rezerwatu filmować niedźwiedzie. No więc ja jadę. Jest druga w nocy, dojeżdżam 20 km, jestem do rezerwatu, mówię, to nie przyjadę przecież w nocy do rezerwatu. Muszę rozbić obóz, namiot i się przespać. Rozbiłem obóz nad rzeką i w nocy słyszę, że coś łazi koło namiotu. Coś dużego, coś ciężkiego. Mówię sobie, po prostu niedźwiedź. Nie dojadę jeszcze na filmowanie, a już mnie zje. Pierwsza taka myśl. No bo ja nie mam niczego na tego niedźwiedzia, nic. No mam kanapki w namiocie, nie? To też może być złe, bo on może chcieć zjeść te kanapki. I jak w filmie. Rozsuwają się chmury, świeci księżyc, a ja przez cienki namiot widzę taki kształt niedźwiedzia, który przychodzi tuż obok. Nie spałem do rana, byłem mokry po prostu i na drugi dzień rano udało mi się go sfilmować. Tak całkiem był, całkiem nieźle duży, ale udało mi się go sfilmować. Pojechałem w końcu do tego rezerwatu, wpuszczono mnie, dostałem zezwolenie na filmowanie i pytam tego tam Indianina ze starszyzny plemiennej, przepraszam, a gdzie ja mogę te niedźwiedzie sfilmować? A on mówi, wszędzie, my je z ogródków wypędzamy miotłami. Ale ja go tak pytam, a może ja bym kupił gdzieś taki bear spray, bo jest taka papryka, nie, na niedźwiedzie, żeby jak coś, to żeby psiknąć, żeby go odstraszyć. A on tak po prostu, biały człowieku, my tu mieszkamy setki lat i nie było ani jednego przypadku, żeby niedźwiedź gryzli zrobił komukolwiek z nam skrzywdę. To jest dokładnie to samo, co z wilkami. My mówimy, że wilki mogą atakować ludzi, a prawda jest taka, że nie ma udokumentowanego przypadku, żeby wilk zabił człowieka w całej Europie przez 300 lat. Tak samo jest z niedźwiedziami, ale on mi powiedział jeszcze coś innego. Słuchaj, jak pójdziesz do nich do góry, czyli wysoko, one w tej części alpejskiej zamieszkują góry, naprawdę wysoko, i pójdziesz do nich do domu, to mogą cię przegonić. Ale one tutaj przychodzą na łososie, wiedzą, że nie są u siebie, one nie chcą kłopotów, one chcą tylko zjeść łososie, naprawdę nie ma problemu. Więc uwierzyłem mu na słowo, taki już zrelaksowany, idę i wcale daleko nie odszedłem. A za mną idzie pies z wioski. Idzie za mną pies z wioski i naraz patrzę, w krzakach siedzi niedźwiedź, a pies zaczyna na niego szczekać. Mówię sobie, najgorsza opcja. Teraz niedźwiedź wyjdzie, przebiegnie po mnie, żeby przegonić psa, potem będzie wracał, to drugi raz po mnie przebiegnie, ale jak pies zaczął szczekać, niedźwiedź się wkurzył, wyszedł na ścieżkę, gdy pies zobaczył niedźwiedzia, od razu się zamknął i pobiegł do domu. A wtedy niedźwiedź na spokojnie wszedł i zaczął jeść jagódki. Ja mówię, to są jakieś mięczaki, te niedźwiedzie gryzli. Takie zupełnie spokojne. No i powiem państwu, że znowu w takim pełni entuzjazmu wracam do tej wioski i mówię, co mnie spotkało. A obok idzie drogą Indianin i tak się dziwnie zachowuje. A ten wódz mówi mi, spokojnie, idź dalej, tam jest niedźwiedzica z młodymi. A ten, on był kiedyś normalny, ale zobaczył wielką stopę 2 lata temu i tak mu się porobiło. To ty idź po prostu na te niedźwiedzie, usiądź, tam wychodzi niedźwiedzica z młodymi. A ja tak, co? On 2 lata temu zobaczył wielką stopę, a on tak, twarzą w twarz. A ja, bo my mamy taką dolinę wielkich stóp tutaj, ale jak? Ja całe życie marzyłem, żeby znaleźć dolinę wielkich stóp. Gdzie to jest, nie? Wystarczyło odpalić mapę Google, żeby się dowiedzieć, gdzie jest Dolina Wielkich Stóp i każdy z Państwa może to zdobyć, tylko wpiszcie Ape Valley, czyli Dolina Małp. I tam wszystko nazwane jest od małp przez pierwszych osadników. Jest Ape Lake, jest Ape Mountain, jest Chimpanzee Peak, czyli szczyt szympansów i jest Ape Valley, czyli Dolina Małp. Tam Indianie nie wchodzą, chociaż jest ich rezerwat, ponieważ tam żyją wielkie stopy. A ten Indianin nie wierzył, poszedł, szedł ścieżką, obraca się, stoi za nim wielka stopa, a ci Indianie mają 1,50 m, bo to jest wyjątkowo niskie plemię. I tak na niego z góry patrzy. I on powiedział, że wielka stopa, to ona ma czarodziejską moc, bo jak ona spojrzała mu w oczy, to odebrało mu w ogóle, on nie mógł się ruszyć. A ja, proszę Państwa, poszedłem tam następnego dnia i chociaż wielka stopa mi nie spojrzała w oczy, to też nie mogłem się ze strachu ruszyć, ale wszystko Państwu powiem, no bo jestem cały naładowany. Wreszcie wiem, dolina. Oni mówią, że mam iść, dopóki rzeka nie zacznie płynąć pod ziemią. Tam dalej nie wolno mi pójść, bo to już jest teren wielkich stóp, nie? No to ja wiadomo, że tam pójdę. Idę i proszę Państwa, cały czas już się rozglądam, bo już mam wrażenie, że zaraz wielka stopa będzie stała za mną i patrzyła mi prosto w oczy. Przygotowany aparat, napięcie sięga zenitu, wszystkie zmysły wyostrzone, a naraz coś zaczyna bić z góry prosto na mnie. I ja już momentalnie żałuję, że tu jestem. Coś biegnie, ale nie jest to króliczek. Nie, to jest jakieś wielkie bydle, biegnie prosto na mnie. I ja tylko tak do drzewa już po prostu zapomniałem, że mam aparat, zapomniałem wszystko i na ścieżce wypada 5 metrów ode mnie. Największy niedźwiedź gryzli, jakiego w życiu widziałem. Patrzy do góry i robi takie ucieka dalej. Jak króliczek, nie? Ja mówię sobie, czego to bydle się przestraszyło, że tak uciekało, nie? Patrzę, a tam taki dziwny cień pomiędzy drzewami. Proszę Państwa, ja mam już 50 skończoną. Mam sztuczny staw. Ja nie myślałem, że jestem taki szybki. Ja byłem tak szybki, że jak dopadłem do samochodu, to po prostu jadę znowu do tego rezerwatu i znów spotykam tego starszyzny plemiennej i mówię, byłem tam i ten niedźwiedź tak biegł i po tym angielsku się męczę. A on tak stoi i mówi, to byłeś bardzo blisko wielkiej stopy. Mogłeś tam zostać, to byś na pewno ją zobaczył. No widzą Państwo, też sobie do dzisiaj mówię, mogłem tam zostać. No ale mam arcyplan. Mam nowy model kamery. Dowiedziałem się paru szczegółów o wielkich stopie, bo przepytałem wszystkich Indian. Każdego, kogo spotykałem, to od razu powiedz mi swoją historię wielkiej stopy, nie? Że tam Bigfoot story albo coś. Każdy już wiedział, potem już sami do mnie przychodzili i każdy chciał opowiedzieć mi swoją historię. Niektóre były niestworzone, niektóre były niezwykłe, ale jak przyszedł do mnie pracownik Parku Narodowego i powiedział, chcesz usłyszeć moją Bigfoot story? A ja mówię, tak, ja każdą chcę usłyszeć. To on mówi, to tutaj jest taka Trehony Mountain. Nigdy, przenigdy tam nie bądź w nocy. Ja tam byłem i powiem ci, że ja od tej pory już nigdy w nocy do lasu nie chodzę. Ja oczywiście takie wypieki, gdzie jest ta góra? I no i oczywiście pojechałem tam, ale było takie zagrożenie pożarowe, że nie mogłem wejść.
Czy się udało i jak wiele udało się zobaczyć, jeśli chodzi o niedźwiedzie grizzly, a także o wielką stopę, o podróż po Alasce i po Kanadzie. Tak jak Państwo słyszeli, Kanadzie bardzo zmienionej. To już nie jest taka Kanada, jaką znamy chociażby z wielu filmów kanadyjskich, amerykańskich też jak najbardziej. Marcin z lasu, Marcin Kostrzyński, autor filmów, obserwator przyrody, ale też przyrodnik, podróżnik. Z wykształcenia dziennikarz, leśnik, operator kamery, autor kanału Marcin z lasu, a także wideobloga na Facebooku właśnie pod hasłem Marcin z lasu. Tam mogą Państwo podziwiać przede wszystkim naszą rodzimą przyrodę, ale tutaj w audycji podróżniczej prezentujemy te niesamowite historie z cyklu Wielka Stopa. Barry Bala, czyli niedźwiedź czarny, jest dość spolegliwy, ale sprawiał mi więcej problemów niż niedźwiedź grizzly. Opowiada Marcin Kostrzyński o swojej wyprawie przyrodniczej, typowo przyrodniczej wyprawie. Niedźwiedź grizzly ma poczucie własnej mocy, wielkości i dominacji. Nie ma żadnych kompleksów i to są tak naprawdę cudowne, mądre i zrównoważone zwierzęta, ale oczywiście każdy człowiek może popełnić błąd, czyli podejść zbyt blisko albo się zagapić. No i to mogłoby już skutkować nieprzewidzianymi sytuacjami, zaznacza Marcin Kostrzyński, czyli Marcin z lasu, ale tym razem Marcin z Kanady. Takie oto spotkania z dzikimi niedźwiedziami, ale jak to jest podczas spotkania z wielką stopą? I jak tak naprawdę wygląda ta Dolina Wielkich Stóp?
Jak wygląda Dolina Wielkich Stóp? Jest wielka, są lodowce, jest tam zimno i takie krzaczory są, że na metr nic nie widać. Wszystko słychać dookoła, a nic nie widać. Jest jedna ścieżka, przy której jest wbite ogromne drzewo korzeniami do góry, bo według Indian to jest znak zostawiony przez wielką stopę, że nie można dalej wejść. Taka jest ta dolina. I ta dolina... A mogę Państwu pokazać, bo ja odpaliłem drona, co prawda nie w tamtej dolinie, bo tam nie mogłem ze względów prawnych, ale mogę Państwu pokazać, tylko muszę ubrać okulary. Państwu nie tylko. O, właśnie. Jak wygląda ta część Kanady? To są naprawdę bardzo wysokie góry, bardzo trudne do zdobycia. Według Indian wielkie stopy żyją tuż pod granicą śniegu, bardzo wysoko. Na przykład Indianie z plemienia Notka, tam gdzie ja pierwszy raz w ogóle w życiu widziałem odcisk wielkiej stopy, stopy wielkiej stopy, to oni nigdy nie wchodzą wyżej niż granica lasu. Nigdy. Nigdy, przenigdy. Czyli tam nie mogą chodzić. I tam właśnie też żyją niedźwiedzie gryzli, dokładnie na takiej samej wysokości. Problem był tylko w tym, że w Kanadzie się strasznie zmieniło pod względem klimatycznym. Jeżeli ktoś w jakiś sposób wątpi w zmiany klimatu, to tam te zmiany klimatu są widoczne, głównie przez spalone lasy. Ja pamiętam 30 lat temu, jak jechałem przez parki narodowe, Jasper i Banff, jak jechałem tym razem, to większość było spalonych lasów. Tak naprawdę jechało się przez spalony las. We wrześniu temperatura tam przekraczała 30 stopni na początku września. Było potwornie sucho, potwornie gorąco, ale wielkie stopy żyją w takim lesie jak ten. Pełnym takich, to nie są muchy, to są porosty. One to jedzą. Indianie mi powiedzieli, co jedzą, co więcej. Powiedzieli mi nawet, jak jest dzień dobry w języku wielkich stóp, ale zapomniałem. No po prostu naprawdę zapomniałem. Tak, bo ja nie mam pamięci do słówek, nie? I powiedzieli mi taka wielka tajemnica. Pamiętam, powtarzałem sobie 3 razy, zasnąłem i jak następnego się rano obudziłem, to już nie pamiętam, jak to jest. Ale o czym chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć jeszcze o tym, że tam też żyją. Ogólnie przyroda jest bardzo podobna do naszej. Bardzo podobna, chociaż jelenie, wapiti, które według badaczy mają podobne zwyczaje jak słonie, jeżeli umrze ktoś z ich rodziny. One na przykład u starej łani, która umrze, potrafią chodzić, potrafią odpędzać drapieżniki, mają bardzo ciekawe zwyczaje, ale dźwięk mają tak dziwny, że ja, bo było rykowisko, czekałem, kiedy jeleń zaryczy. Jak on zaryczał, to było takie nic po prostu. Żaden ryk, ale to są jelenie też na takim pożarzysku. Zresztą bardzo piękne, bardzo większe, ale nasze są ładniejsze, dużo ładniejsze. Mają ładniejsze twarze. Poza tym to są mulaki. Po polsku nazywają się mulaki i rzeczywiście coś takiego przy mulaka mają. Takie są, no niezbyt bystre, ale piękne. Ale proszę zobaczyć, jaki problem był z pożarami, ponieważ jak się zaczynają, tam są wszędzie pożarzyska. Jak się zaczynają pożary, to ja musiałem przebudować swoje plany, ponieważ bałem się, że ja nie zdążę uciec. Dlatego, że gdy zaczyna się palić las w górach, wiatr zaczyna wiać taki, że to ciepłe powietrze unosi się do góry, więc zasysa zimne pogardle w tlen pod spodem i te płomienie potrafią mieć 100 metrów, 200 metrów wysokości, a może więcej. To zresztą widać po zwierzętach, trzeba je obserwować, bo jak pojawi się taki pożar, to właściwie no, dlatego w pewna moja aktywność, nie mogłem zrealizować swoich planów, ponieważ bałem się, że jak trafię i bardzo dużo dolin, dużo gór było zamkniętych, nie można było tam wejść, ponieważ było tak duże zagrożenie pożarowe i też widać, jak usychają drzewa. Tak jak w Puszczy Białowieskiej schną świerki, tam schną żywotniki, schną drzewa, które miały setki lat i przez setki lat doskonale sobie żyły, a przez te zmiany klimatyczne i to skala jest taka niewyobrażalna, bo nam się wydaje, że to jest jakiś mały pożar, a dolina momentalnie wypełnia się gryzącym dymem. Nie widać nic tak naprawdę. Trudno jest jechać samochodem, a nawet skala to są małe zarzewia ognia i te śmigłowce z tą wodą to tam latają non-stop, a nie są w stanie tego ugasić, ponieważ w tych dolinach w ogóle jakiś rekord padł, że w cieniu temperatura wynosiła prawie 50 stopni Celsjusza w Kanadzie, bo tam w tych dolinach zamkniętych akurat takie dobre warunki. Zresztą będzie widać, jak ten śmigłowiec wypuszcza tą wodę z takiego wielkiego baniaka. Także mam plan na przyszły rok. Mam nadzieję, że ten plan uda mi się zrealizować. Trzymajcie Państwo za mnie kciuki. A co tam jeszcze żyje ciekawego? Na szczęście wziąłem ze sobą drona. Dron jest potrzebny głównie po to, żeby odnajdywać zwierzęta na tych dużych obszarach. Bo po co włazić po takiej skale, żeby sfilmować na przykład kozły śnieżne, a to są zwierzaki, które wchodzą w takie miejsca, że ja nie mam pojęcia, jak one to robią. Co więcej, jak kozły śnieżne mają młode, to wybierają tak ekstremalne ściany skalne, żeby tam nawet kugar, czyli puma, nie była w stanie wejść, albo ten lew amerykański. I jak udało mi się zlokalizować takie miejsce, gdzie są kozły śnieżne, no dopiero się tam wspinałem. I proszę, to jest góra. Tutaj widać trzy kozły śnieżne. I to jest skala, to jest wszystko tak ogromne. O, tam widać dwa. Więc ja muszę wejść na drugą stronę, a ja kozłem śnieżnym nie jestem. Mi wejście na tą skałę to zabrało cały dzień. Ale w końcu po drugiej stronie udało mi się sfilmować zarówno matkę, jak i młode. Z daleka ta skała wydaje się taka kompletnie pozbawiona życia. A tam tyle rośnie, tam płynie woda, tam są jakieś zioła, są trawy. I to właśnie, jak one potrafią się wspinać. A to nie są małe zwierzęta. Taka samica jest wielkości dużego cielęcia krowy, albo wygląda jak mała krowa, jest naprawdę wielka. Ona sobie doskonale daje radę. A drugi taki gatunek, również trudny do wykrycia, ale z innego względu, to są muflony. Muflony kanadyjskie, one żyją w takich bardziej suchych miejscach, takich, gdzie są popioły powulkaniczne. Ale znowu, potężny obszar i wejść człowieku na takim obszarze, gdzie się potwornie trudno poruszać, zlokalizuj takie muflony. A zobaczą Państwo, jak one się dobrze ukrywają, nie ukrywając się tak naprawdę. Bo wydaje się, że one mają po prostu sierść, ale do tych skał i kamieni ta sierść tak doskonale pasuje. Tutaj leżą dwa, tam są kolejne dwa. Tam są też dwa. Mam nadzieję, że Państwo je widzą. To teraz będzie zbliżenie i zobaczycie Państwo, że nie kłamie. One są tutaj w kadrze. O! Wystarczy, że się nie ruszają. Naprawdę, to jest trudne. Wydaje się, że chcę tam zobaczyć dzikie zwierzę. Ale z takich jeszcze ornitologicznych, moich przyjaciół, ukłonów, takich drobnych, to jeszcze chcę powiedzieć, że udało mi się sfilmować orła przedniego i gdzie są ptaki, no muflony, gdzie to jest, no nie wiem, czyżbym nie mógł pokazać. O, ale pokażę coś innego w takim razie. To jest niedźwiedzica. To jest niedźwiedzica grizzly, która chodzi z dwoma młodymi. I jeszcze taka ładna scena się udała, bo ona wyszła na takie drzewo, a obok były te małe, no po prostu perfekt. Perfekcyjnie skomponowany kadr. Myślałem, że się posikam z radości, jak to zobaczyłem. i jak to mi się udało sfilmować, ale najbardziej niezwykłe było to, jak ona dbała o swoje dzieci. Ona była, jak złowiła łososia, to cały tłuszcz, wszystko co najlepsze dostawały młode, a sama zjadała resztki. Te młode wyglądają lepiej niż ta matka, a przecież ona za chwilę będzie musiała zapaść w sen zimowy, ale ona tak jakby tak chciała bardzo, żeby te dzieci były przygotowane do tej swojej pierwszej zimy i łaziła koło mnie, ani razu nie było śladu agresji i zupełnie przez przypadek, patrzę, facet przyjechał samochodem na amerykańskich z Alaski numerach rejestracyjnych i ma antenę Starlinka, a ja musiałem zapłacić ZUS, czy coś musiałem zapłacić, nie? Więc go proszę, czy ja mogę skorzystać z twojego Starlinka? Przecież jedyny żywy człowiek, którego tam spotkałem. A on, tak, czemu nie? No i pokazałem mu zdjęcia, on mówi, o, fajne zdjęcia, o, sfilmowałeś, jak niedźwiedź złapał łososia. I w ogóle, no wiecie co, jak to tak dwóch przyrodników i się szybko dogaduje. Okazuje się, że facet przyjechał z Alaski za niedźwiedziem, który ma obroże. I pokazał mi wykresy, do tej pory mam ciarki. Samica niedźwiedzia, którą rok wcześniej badał, miała obroże. Prowadziła monotonny tryb życia, czyli codziennie schodziła z młodymi w te same miejsca, karmiła je, spała w barłogu. Wszystko było idealnie ułożone takie samo. Jednego dnia zrywał się o 11 w nocy, zostawia swoje dzieci, czego nigdy nie robiła, biegnie 17 kilometrów przez las po ciemku do zakola drogi. Siada przy tym zakolu, siedzi tam przez pół godziny nieruchomo i wraca jak szalona do swoich dzieci, a następne dni takie same. Mówią, anomalia, co się stało? Anomalia, dlaczego? Słuchajcie, sprawdzają zapiski, okazało się, że ta samica równo rok wcześniej, 365 dni, ani jeden dzień w lewo, ani w prawo, straciła młode na tym zakręcie. Przychodziła z młodymi, uderzył w jednego samochód i on nie przeżył tego wypadku samochodowego i po roku tam wróciła. I jak ja obserwowałem, jak ona dba o te swoje dzieci, jak te niedźwiedzie są wrażliwe, jakie one są fajne, naprawdę, to po prostu... Ja muszę tam wrócić, ja muszę wrócić ze względu na wielką stopę i na niedźwiedzie, także mam taki krótki plan, ale no, planów to mam bardzo dużo.
Bardzo dużo planów kolejnego przyrodnika i podróżnika zarazem. Plan na przykład, aby zobaczyć ten trop wielkiej stopy. Wiara Indian, czyli rdzennych Amerykanów w to, że istnieje jeszcze jeden gatunek człowieka, jest naprawdę niezwykła. Każdy jest w stanie opowiedzieć, że w górach żyje człowiek. Dla nich, dla Indian, jest to człowiek, który ma własny język, a jego dzieci płaczą tak jak i nasze dzieci. Unika wody, ma ślad stopy, jak chociażby ten, na który mogą natknąć się podróżnicy, przyrodnicy. I jak to jest, kiedy wyrusza się wtedy w taką wyjątkową podróż, podróż pełną emocji, atrakcji, tak jak Państwo słyszeli, tych bliskich spotkań chociażby z niedźwiedziem grizzly. Życzymy, aby te wszystkie plany na nowy 2024 rok, plany przyrodnicze i podróżnicze zarazem jak najbardziej się udały. A jakie są Państwa plany podróżnicze na nowy 2024 rok? Nie będziemy przepytywać z tych wszystkich postanowień noworocznych, ale z planów podróżniczych już możemy cokolwiek Państwa podpytać. 801 50 10 22, a także jak zawsze podróże@radiolublin.pl. A teraz już przejdziemy do kolejnych podróży z dużym dreszczykiem przyrodniczych emocji. Nie będzie to wprawdzie ani wielka stopa, ani nawet niedźwiedzie, i to nie tylko grizzly, ale nawet nasz niedźwiedź brunatny. Nie, nie. Będzie to wilk. Jak to jest z wilkiem? O swoich spotkaniach opowie Marek Kołodziejczyk, który to w Fundacji dla Przyrody działa i współtworzy tę właśnie fundację, więc także jest współautorem spotkań przyrodniczych i tego wszystkiego, z czym mieliśmy do czynienia na wiosnę tego roku również w Lublinie, drodzy Państwo, i także informacje o tym, jak to jest podczas naszych spotkań przyrodniczych, na przykład w Lublinie i w Bieszczadach, jeśli chodzi o wilka.
To znaczy w okolicach Lublina muszę Państwu powiedzieć, że znaleźliśmy raz akurat martwego wilka w okolicach akurat niedaleko zalewu Zębożyckiego i Starego Gaju. Także zdarzają się sytuacje, że te wilki, wiadomo, po jakimś czasie, jak one wychodzą na świat, dojrzewają, są w wieku 2-3 lat i to są najczęściej młodociane samce, buntują się czasem w tej rodzinie socjalnej i są po prostu odpychane przez tej watahy, są wyganiane po to tylko, żeby założyły swoją własną rodzinę. I takie właśnie pojedyncze wilki wtedy bardzo często przechodzą tutaj, bo jedynym takim większym kompleksami leśnymi, no to właśnie mamy Stary Gaj i przy Zalewie Zębożyckim ten ciąg leśny. Teraz oczywiście przy wybudowanej tej chociażby po mostach nad drogami w stronę Janowa, jak się leci, czy Kraśnika, te przejścia spełniają swoją funkcję. Widać, że wilki wybierają te miejsca, bo nawet miałem doniesienia, że nawet ryś ostatnio tamtędy przechodził, więc widać, że ma to jakieś znaczenie. Także najbliżej na razie to, co mieliśmy, to martwego wilka tutaj w okolicach właśnie Starego Gaju, przy torowisku.
Prawdopodobnie, tak przynajmniej mieszkańcy Bieszczad donoszą, że populacja wilków się znacząco zwiększyła, przynajmniej u nich w regionie. Czy to jest prawda? Bo oni trochę narzekają na obecność wilków, no i też na zagrożenia, jakie te wilki niosą ze sobą, bo pojawiają się coraz bliżej wsi.
Zgadza się, w Bieszczadach jest dosyć duże wysycenie tych rodzin wilczych, z tym, że tam więcej już ich po prostu nie przybędzie. Praktycznie to miejsce jest wysycone na maksa, jak się tylko da. Jeśli chodzi o zwierzęta gospodarskie, oczywiście zdarzają się takie przypadki, że wezmą łowce, ale to są bardzo często przypadki u gospodarzy, którzy może nieumiejętnie jednak trzymają te owce, ponieważ były swojego czasu ze środków unijnych różnego rodzaju ogrodzenia, pastuchy, elektryczne, specjalnie były dofinansowane psy pasterskie i znam kilku gospodarzy, którzy to stosują i autentycznie u nich nigdy nie było możliwości czegoś takiego, że wilk wziął od nich owce. Natomiast te, które są słabo pilnowane, na przykład psy bardzo często są zganiane z tych pastwisk pod dom, żeby je nakarmić, i wtedy stada nie mają opieki, no niestety wilk jest cwany, potrafi siedzieć godzinami i obserwować i szukać tak zwanego słabego punktu. Jeśli jest coś niepilnowane, no to jest łatwe do wzięcia, tak? On roślinek nie je, musi jednak jeść mięso.
I to są przestrogi przyrodnika, podróżnika dla tych wszystkich, którzy także uwielbiają wyprawy na przykład w Bieszczady. Czy Bieszczady Państwo preferują na nowy 2024 rok? 801 50 10 22, także 81 743 7383. A tuż po 13 powrócimy do tych pełnych pasji, emocji również, spotkań przyrodniczych na szlaku, między innymi z wilkiem, ale także i z łosiem i innym ptakiem.
Podróże małe i duże.
Dzień dobry. Dzień dobry oczywiście w drugiej godzinie, ale także dzień dobry odczytane z listów od Państwa. podróże@radiolublin.pl. Faktycznie, mamy już pewne plany na nowy 2024 rok. W wakacje 2023 roku byliśmy na tygodniowym rodzinnym wyjeździe w Bieszczady w okolicach Nasicznego. I wraz z dziećmi zdobyliśmy m.in. szczyt Dwernik, kamień mierzący 1004 metry nad poziomem morza. Zauroczyła nas też zagroda bieszczadzkiego żubra w Mucznem. To był pierwszy raz w naszym życiu, kiedy widzieliśmy żubry na żywo. Będzie o żubrach, drodzy Państwo, będzie o łosiach, będzie także o wilkach i to już za chwilkę. I jeszcze w liście od Państwa Wróblewskich często widywaliśmy też lisy, które są już oswojone z ludźmi do tego stopnia, że potrafią podchodzić pod samochód, prosząc o jedzenie. Duże wrażenie zrobiło też na nas torfowisko Tarnawa. Lekka mgiełka unosząca się nad ziemią wygląda jak namalowana pędzlem impresjonisty. To był naprawdę niezapomniany wyjazd, więc w nadchodzącym 2024 roku zamierzamy ponownie udać się w ten intensywnie zielony, dziki i piękny zakątek Polski, czyli Bieszczady. Proszę, drodzy Państwo, jak najbardziej na takie plany podróżnicze czekamy i proszę też nie zapominać o naszej Lubelszczyźnie, bo chociażby jeśli chodzi o Zespół Fundacji dla Przyrody, Marek Kołodziejczyk, członek zarządu, to właśnie on mówi o sobie tak. Urodziłem się wewnątrz dzikiego regionu wschodniej Polski, Polesia Podlaskiego. I to właśnie to bliskie sąsiedztwo, tak niezwykłe, niezwykłych pod względem przyrodniczym miejsc, jak chociażby Stawę w Siemieniu, ale także Lasy Parczewskie oraz Dolina Tyśmienicy, było dla mnie źródłem inspiracji i pozwoliło rozwijać moją pasję obcowania z dziką przyrodą. A skoro Państwo wróblewscy w naszym tutaj liście piszą, że tak naprawdę część tej przyrody wygląda jak namalowana pędzlem impresjonisty, to muszę Państwu powiedzieć, że warto przyjrzeć się obrazom, nie tylko zdjęciom i fotografiom Marka Kołodziejczyka, ale właśnie obrazom dzikiej zwierzyny, w tym także wilków, które tak pięknie portretuje, bo tak to trzeba powiedzieć, to już nie tylko malowanie, ale po prostu portretowanie wilka w ich naturalnym środowisku. No i oczywiście wsłuchać się w te opowieści, bo to też są podróże z dreszczykiem takiej przyrody, no tej mgiełki unoszącej się gdzieś tam także i za naszymi plecami, kiedy słyszymy te trzaskające gdzieś łamane gałązki, przemierzając różnego rodzaju szlaki. I tak też było w przypadku pana Marka.
Dobrze, no dzisiaj chciałbym Państwu opowiedzieć w słowach kilku o wilku. Zaczniemy może od takiej szybkiej charakterystyki. Jak wszyscy znamy troszeczkę wilka z bajek, z różnego rodzaju opowieści, jest to piękny, charyzmatyczny gatunek ssaka. Oczywiście w bajkach go przedstawia się jako zawsze tego złego, ale powiem Państwu, że po wielu latach obserwacji tego gatunku, wystawiania różnych fotopułapek bądź właśnie obserwacji bezpośrednio, stwierdzam, że wcale ten wilk nie jest taki zły. Nawet bym powiedział, że chyba człowiek jest bardziej zły niż ten właśnie wilk, który jest przedstawiony jako taki uosobienie właśnie zła. Nieco trochę o budowie wilka. Wilk oczywiście jako ten ssak drapieżny jest nieco większy niż owczarek niemiecki. Wysokość w kłębie, czyli to jest mniej więcej tak jakby od łapy do tej części, wysokość takiego wilka to jest od 55 cm do 72, czyli to jest naprawdę spore zwierzę. Waga waha się mniej więcej też od 45 kg nawet do 60 kilku. Długość ciała bez ogona to jest około metra, z ogonem będzie około 1,60 m. Łapa takiego wilka to jest długość, słuchajcie, około od 10 do 12,5 cm, szerokości nawet do 10,5 cm. Trzeba brać pod uwagę, że łapa przednia jest zawsze większa niż łapa tylnia. Ona służy wilkowi za tak zwaną taką jakby rakietę śnieżną i w głębokim śniegu po prostu nie zapada się ten wilk tak głęboko jak inne psowate. Co jeszcze możemy powiedzieć z kolei o takim szybkiej charakterystyce? Też do 60 kilo. Łapa tylnia nieco właśnie mniejsza, węższa. Porównywalnie jakbyśmy zobaczyli taki trop wilka w lesie, to łapa przypomina łapę dorosłego bernardyna, z tym, że ona jest troszeczkę bardziej wydłużona. Wilki są zwierzętami bardzo są socjalnymi, więc można to sobie tutaj już wyobrazić, że jeśli żyje w dużych grupach, to musi być niesamowicie zwierzęciem inteligentnym. Tak się przyjęło, że zwierzęta żyjące w większych grupach są bardzo inteligentne i tu rzeczywiście można powiedzieć, że jest średnio około 2, nawet 3 razy inteligentniejsze niż nasz pies. Także to jest już też wskazuje na to, że naprawdę są niesamowitymi drapieżnikami. Liczebność wilków w Polsce, na stan obecny w tej chwili liczebność w Polsce jest oceniana około 2000 osobników. Wróciliśmy do takiego stanu, który był praktycznie po II wojnie światowej. Okres wojen, powstań, okres międzywojenny, pierwsza wojna światowa, okres międzywojenny i druga wojna światowa przyczyniły się do tego, że człowiek troszeczkę zapomniał o polowaniu i ściganiu tego drapieżnika. I wtedy mniej więcej taka liczebność była też szacowana na około 2000. Jednak zaraz po okresie II wojny światowej wilk został, nie dość, że był wprowadzony na jako gatunek łowny, zaczęto do niego ostro strzelać. I w wyniku akurat tych strzelań od 51 roku do 59 ta liczba wilków zmalała praktycznie do 250 sztuk. Następne lata dalej się przyczyniały do tego, że tego wilka niestety strzelano i okazało się, że na koniec tego wilka jest bardzo mało i jedyne ostoje wilka w Polsce zachowały się praktycznie na wschodniej granicy i to były najczęściej Puszcza Knyszyńska, Puszcza Białowieska, lecąc tutaj w dół, to będzie właśnie Polesie nasze, Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie, Roztocze, Puszcza Solska, no i oczywiście Bieszczady. To były jedyne miejsca, gdzie tego wilka można było jeszcze spotkać, tropy nawet. Każde inne pojawienie się wilka niesamowicie było od razu odbierane tutaj, przynajmniej przez przyrodników, że jest, powrócił. Cieszymy się. Zresztą wilki mają to do siebie, że one, jeśli damy im chwilę spokoju, bardzo szybko i dynamicznie potrafią wrócić do dobrego stanu liczebnościowego. Ten ssak bardzo szybciutko się adoptuje do nowych warunków, dlatego też skolonizował tak duże obszary na świecie. Wilki należą do zwierząt socjalnych, żyjących w grupach. W obrębie takiej jednej grupy, a ona stanowi mniej więcej od 4 do 8 osobników u nas na Lubelszczyźnie. Tak mniej więcej wygląda taka grupa wilków składających się. I najczęściej są to oczywiście para alfa, czyli samiec alfa i samica. Oczywiście ta samica jest wybierana, fajnie widoczne jest właśnie, widać, możemy obserwować właśnie, jak wygląda przednia łapa wilka, jak wygląda tylnia. I tutaj widzimy, że ta łapa jest o wiele szersza, jest większa. Natomiast co jest ważne, jak zobaczymy w trop w lesie, jak rozpoznać trop wilka od psa? Bardzo prostą metodą, można położyć pomiędzy poduszkami kawałeczki patyczka. I słuchajcie, tutaj nigdy praktycznie nie na poduszkę żadną tutaj z łapy nie wejdzie ta linia. Natomiast u psa, jakbyśmy zobaczyli, przechodząca tutaj ta linia wejdzie zawsze na którąś z tych poduszek, ją przetnie. I to już będzie wskazywało, że jest to prawdopodobnie pies. To jest jedna taka z najprostszych terenowych metod określenia, czy jest to wilk, czy jest to pies. No i oczywiście wielkość, to jest też ważne. Wrócę tutaj jeszcze, tak jak już zacząłem o tych grupach socjalnych. Młodociana samica jest wybierana na taką samicę alfa i to jest najczęściej w wieku 3-4 roku życia. Wilczyca średnio zostaje taką przywódczynią na okres od 3 do 4-5 sezonów. Następuje później zmiana, oczywiście ona jest, wiadomo, w jakiś sposób w hierarchii zrzucana poniżej. I wchodzi oczywiście młodsza, tak, która może dalej produkować, bo oczywiście w tych grupach socjalnych tylko para rodzicielska się może rozmnażać i może dawać młode. W naszych warunkach najczęściej jest to od 4 do 6 szczeniaków, które się rodzą. Ważą w trakcie akurat, kiedy przychodzą na świat, ważą około 400 do 500 gramów. Samica produkuje mniej więcej około 1,2 litra mleka. Ja z kolei, żeby wyprodukować tą ilość dzienną mleka na wykarmienie tych młodych, musi pić około 2 litrów wody. Więc nory najczęściej wilków, czyli te miejsca, które samica wybiera na poród, są bardzo często zlokalizowane przy różnego rodzaju ciekach wodnych. Czyli są to jakieś rzeki, kanały bądź kałuże długo niewysychające. I w takich miejscach oczywiście odosobnionych, to są młodniki, gęste lasy, w takich akurat miejscach wybiera wilczyca na spokojnie sobie takie miejsce, gdzie wykopuje tą norę. Nie zawsze może wykopywać, bo też może zajmować z kolei wykroty przewróconych drzew bądź bezpośrednio na ziemi w takiej nietce, którą wygrzebuje leciutko. Ona jest wysłana często też wyrywanymi sierścią tutaj z brzucha, żeby w jakiś sposób te młode izolować.
I tak oto podczas tych wielokrotnych obserwacji zdobywa się tę wiedzę na temat behawioru, akurat w tym przypadku wilków. Marek Kołodziejczyk, przyrodnik, ilustrator dzikiej przyrody, Fundacja dla Przyrody z Lublina. Od najmłodszych lat swoje doświadczenia i emocje związane z obcowaniem z dziką przyrodą przenosił na prace plastyczne, a zdobytą wiedzę połączoną z wrodzoną wrażliwością artystyczną wykorzystuje do przedstawiania zwierząt w ich naturalnym środowisku. Ale teraz bardzo ważne pytanie dla podróżnika i przyrodnika zarazem. Co z tym strachem przed wilkami? Czy my także, wędrując chociażby po Bieszczadach, jak rodzina jednego z naszych radiosłuchaczy, powinniśmy obawiać się wilków?
Jeśli chodzi o strach przed wilkami, bo to często akurat w szkole, jak prowadzę różnego rodzaju zajęcia, dzieci się mnie pytają, no ale dobrze, czy ten wilk atakuje ludzi, czy nie atakuje, bo to oczywiście media często też nakreślają, że nawet ostatnio chyba słyszałem, że jakiegoś drwala bodajże wilki miały pogryźć, ale jak go się zapytano, to już zaczął się plątać. Więc ja Państwu powiem prosto. Ja przy swoich spotkaniach, a bliskie naprawdę miałem spotkania, zaraz o nich bliżej powiem, wilk nigdy mnie nie zaatakował. Autentycznie, one wolą zawsze nam zejść z drogi. Te osoby, które się interesują właśnie wilkami, za nimi nawet chodzą, to wilki bardzo często się do nich jakby przyzwyczajały w jakiś sposób i z wielką taką później ciekawością nawet wychodziły i sprawdzały, czy tak naprawdę ja im nie zagrażam w jakiś sposób. Więc ja w żaden sposób nigdy nie miałem zagrożenia na temat wilków, a pamiętam takie najbardziej chyba mrożące w krew żyłach wtedy dla mnie, bo to było jedno z takich pierwszych spotkań wilków, kiedy wybrałem się w lutym. To jest okres, kiedy wilczyca łączy się ze swoim przyszłym partnerem, samcem alfą, i wtedy wilki są bardzo takie, niby zawsze tak w historii mówiono, że ten okres jest dla wilków bardzo taki szczególny, bo one są rozdrażnione, otumanione, bo chodzą za zapachem samicy i wtedy bardzo często wilki atakują. Nawet było tak zwane święto Matki Boskiej Gromnicznej i zawsze było mówione, że tego dnia nie należy wychodzić do lasu, ponieważ właśnie bardzo często wilki wtedy atakują. No i właśnie ja się wybrałem na tej Matki Boskiej Gromnicznej, żeby ten mit obalić. No i słuchajcie, chodziłem całą noc, wyłem, wabiłem te wilki, oczywiście one mi nie odpowiadały. Kiedy już byłem zdesperowany przed rankiem, wracałem po takim leśnej drodze, mnóstwo wtedy jeszcze śniegu było, bo to były jeszcze lata 90., więc tego śniegu naprawdę jeszcze sporo wtedy było. W pewnym momencie zobaczyłem po jednej i po drugiej stronie po dwa wilki, które mnie odprowadzały do samej krawędzi lasu. Mniej więcej to wyglądało tak, że ten odprowadzanie mnie było na odległości około 2 kilometrów. I tak nie wiedziałem. Strasznie się wtedy rzeczywiście denerwowałem, no bo te jednak bajki zakorzenione gdzieś tam w głowie szalały. Ale słuchajcie, nic mi nie zrobiły. One tylko odprowadzały, one myślę, że one były o tyle, na tyle tylko po prostu ciekawskie, że chciały sprawdzić, kto to kurcza w nocy o tej porze i nad ranem w zimie łazi po takiej drodze. Także tutaj to był taki przykład, że nic się nie stało. Drugim takim przykładem fajnego takiego spotkania to miałem spotkanie w Bieszczadach, kiedy fotografowałem z moim kolegą właśnie chociażby o tego wilka, który jest w tej chwili na zdjęciu. Czekaliśmy w ukryciu na te wilki około 2 tygodni. Wtedy sfotografowanie wilka też nie było jeszcze takie hop-siup łatwe jak w tej chwili, że tego wilka mamy więcej. Oczywiście też trzeba poświęcić mnóstwo czasu. Ale wtedy siedziałem 2 tygodnie w ukryciu, nie wychodząc z tego ukrycia, bo wiedziałem, że wilki bardzo często wracają w te same miejsca, odwiedzają je i znakują. I przesiedziałem tam z kolegą w tym ukryciu. No i oczywiście mieliśmy takie zdarzenie, że wyszła nam właśnie wilczyca z młodymi, zaczęła się fajnie bawić. Oczywiście nie fotografowaliśmy, siedzieliśmy w spokoju, bo myśleliśmy, że wyjdzie cała watacha. I rzeczywiście watacha wyszła, ale w nocy. Okazało się, że około naszej budy właśnie zabiły jelenia i bardzo fajne były odgłosy w nocne. Słychać, jak właśnie było odgryzanie właśnie młodych, przeganianie tych młodych, oczywiście walka o ten pokarm. Także niesamowite w ogóle sceny. Tu jeszcze przerwę na moment, jeśli chodzi o to spotkanie. Tak wygląda mniej więcej nory wilcze. Przeze mnie znajdywane w lasach różnych. Ta wysokość nory jest średnio od 40 do 60 centymetrów. Szerokość jest w miarę wąska. Tu jeszcze zimą. Tu też są widoczne tropy wilków, bo już w marcu wilki odwiedzają te miejsca, które będą wybierały na swoje przyszłe nory. Tu mamy na filmie akurat wilczycę zbliżającą się do nory i widać, jaka ona jest gruba. Ona jest w tym momencie właśnie akurat w ciąży. Także tutaj jest nora z wcześniejszych lat. Ona obwąchuje, sprawdza, czy jest bezpiecznie, czy jest wszystko ok. Jeśli zaakceptuje to miejsce, tam oczywiście przyjdą na świat młode wilki. Tu właśnie widzimy, jak świetnie akurat to miejsce jest znakowane. Wcześniej przed tą wilczycą tu przychodziły też borsuki i lisy, więc dlatego ona musi dobrze to oznakować, zaznaczyć, że to jest jej nora i nikt tu nie ma prawa wejść. Także to jest poranne takie odwiedzenie tej nory. No i możemy teraz się przyjrzeć, jak można zobaczyć było właśnie, jak wilk obwąchuje. Praktycznie każde drzewo jest obwąchane, sprawdza, czy jest rzeczywiście bezpiecznie. Tu z kolei mamy następny taki filmik z nocy. Ta wilczyca przychodziła tylko w nocy nakarmić młode, natomiast ona zostawiała je same przez cały dzień. Z rana jeszcze tylko przychodziła sprawdzić, czy jest wszystko w porządku. Jeśli było wszystko ok, odchodziła, szła polować i znowu wracała po zmierzchu. Tutaj z kolei znaleziona była przeze mnie nora któregoś razu. Tu widać świetnie właśnie akurat też tej wilczycy. Widać, że ona już urodziła i karmi młode. tu jej coś nie pasowało. Tu od razu muszę Państwu powiedzieć, rzeczywiście ta nora była późno przeze mnie znaleziona. Zawiesiłem fotopułapkę i coś jej nie pasowało tam za bardzo. Dlatego ona jest taka czujna. Chodzi oczywiście, nie można się zbliżać nigdy do takich miejsc, żeby nie zostawiać właśnie zapachu, bo rzeczywiście wilczyca może po jakimś czasie stwierdzić, że jest to miejsce zagrożone i może przeprowadzić te młode i wynieść je. Akurat ta para jest na tyle tolerancyjna, że ona zawsze dokładnie robi to samo. Czy wywieszone są fotopułapki, czy nie. Mijają 2 tygodnie po porodzie. Wilczyca zawsze przenosi młode do następnej nory. Także tutaj widzimy, że coś jej nie pasuje. No i jak można zobaczyć, te nory najczęściej są niesamowicie zawsze ukryte w odpowiednich miejscach. Tu jest wysoka borówka, bo ta borówka, słuchajcie, jest mniej więcej na tej wysokości, więc można spokojnie nieraz przejść koło takiej nory i nawet jej nie zauważyć w lesie. Także są to miejsca bardzo dobrze ukryte. Jeśli chodzi jeszcze o inne takie spotkanie, z takich spotkań ciekawszych miałem z kolei, bo oczywiście odwiedzam też stare nory wilcze, patrzę, co tam zajmuje, czy wchodzą lisy, czy wchodzą borsuki i też montuję fotopułapki w celu chociażby udowodnienia sobie i później innym, że są dalej te nory też w jakiś sposób wykorzystywane przez inne ssaki. No i w tamtym roku, jak i w tym roku miałem taką podobne zdarzenie, zawieszając fotopułapkę, odwróciłem się od nory, a z nory oczywiście co wyjrzało? Głowa wilka wyskoczyła, spojrzała się na mnie, odskoczyła na 5 metrów. Ja się oczywiście nie ruszyłem. Mówię, nie ruszę się, zobaczę, co ona zrobi. Przeszła kilka kroków, około 15 kroków, znowu się na mnie spojrzała i spokojnym krokiem sobie zrobiła takie 2 duże koła. Także widać, że jeśli nie wykonujemy raptownych ruchów, nie przestraszymy jej, to jest duże prawdopodobieństwo, że ona później wróci spokojnie do tego miejsca i nie będzie zrażona. Tu mamy jeszcze kilka takich ujęć, akurat takiego wilka, który był ostatni w hierarchii tej socjalnej, czyli tak zwany samiec do bicia. Niestety wilki mają też swoją jakąś agresję, muszą ją wyładowywać i bardzo często są takie osobniki, one widać nawet na udzie, że ten osobnik jest nawet pogryziony. I rzeczywiście on chodził ostatni, jako dojadał po tych wilkach resztki stołu, on był odpychany od tej watahy. Ale co jest ciekawe, wcale on nie jest taką sierotą, bo bardzo szybko taki wilk, który jest odpychany od watahy, on się bardzo szybko uczy samemu radzić, świetnie sobie umie poradzić w tym terenie i bardzo szybko, słuchajcie, może w tej hierarchii wskoczyć wyżej. Także po jakimś czasie może być piastunem albo opiekunem młodych szczeniaków.
I tak oto mamy podróż niesamowitą, podróż w głąb na przykład wilczej nory, ale proszę uważać, aby nie zrobić takiego błędu jak Marek Kołodziejczyk, czyli zbyt blisko jednak nie podchodzić, bo właśnie może spojrzeć i zerknąć na nas, a u nas może pojawić się strach, ta głowa wilka, ale wtedy wiemy już jak się zachować, czyli absolutnie nie wykonywać żadnych gwałtownych ruchów. A my zaraz zrobimy kolejny ruch, tym razem w stronę fotografii przyrodniczej i podróży po Polsce.
Podróże małe i duże.
A teraz już na naszej radiowej antenie Tomasz Kłosowski, fotograf i dziennikarz, autor filmów przyrodniczych, podróżnik. Wspólnie z bratem Grzegorzem Kłosowskim wydają albumy fotograficzne z własnymi zdjęciami przyrody polskiej. I tak naprawdę fotografują od najmłodszych lat.
Fotografia przyrodnicza to jest rzecz, która dawniej była nikomu nieznana. Jak ja byłem młodszy niż dzisiaj, to fotografów było dosłownie na pęczki, nie na pęczki, jeden pęczek może. Natomiast ona się dzisiaj niesamowicie rozprzestrzeniła. Natomiast ludzie w związku z tym pytają często fotografów przyrody, a jak wy to robicie, że podchodzicie tak blisko i tak dalej, i tak dalej. Skąd w ogóle wziąć dorobek zdjęciowy? No ja odpowiadam, że niestety, sposób jest tylko jeden. Trzeba po prostu żyć obok tej przyrody i się razem z nią zestarzyć. Przy niej znaczy, nie z nią. Przyroda się nie starzeje. Otóż to jest właściwie jedyna metoda. Nie ma żadnego idealnego sposobu na to, żeby podchodzić zwierzęta i zdobyć ich dobre zdjęcia. Trzeba być obok nich. My żeśmy, na ogół się pyta, jak to się wszystko zaczęło. Otóż u nas się to zaczęło dawno temu, ponad 50 lat temu i jeszcze za czasów, jak tutaj widać, fotografii czarno-białej. Bardzo dzisiaj ludzie ją wspominają niesamowicie, ale my nie byliśmy zachwyceni taką techniką. To zdjęcie było robione aparatem marki Beirette. Jestem bardzo ciekaw, czy ktoś słyszał o takim aparacie. To był taki dziecięcy aparacik, nie wiem, nie ma dzisiaj odpowiedników we współczesnych aparatach cyfrowych. No i właśnie, to pierwsze zdjęcie było naszym pierwszym zdjęciem, zresztą opublikowanym i nagrodzonym w jakimś tam konkursie w piśmie młodzieżowym, w związku z czym dało nam takiego kopa do przodu, że tak się kolokwialnie wyrażę. No i zaczął się szał fotograficzny.
Ale także i filmowy, bo Tomasz Kłosowski jest współautorem cyklu przyrodniczego Dzika Polska i Tańczący z naturą, realizowanego dla Telewizji Polskiej. Ileż to tak naprawdę kilometrów po bagnach, lasach, borach i puszczach, rzekach i innych terenach wiejskich, a także tych śródleśnych przemierzył pan Tomasz Kłosowski właśnie z aparatem fotograficznym po to, by dokumentować tę znikającą jednak przez lata, czego także nauczyło go doświadczenie, dziką przyrodę.
Ruszyliśmy. Dobrze, proszę Państwa. No więc kiedyś robiło się takie zdjęcia. Ulegało się ślepej fascynacji. To jest pierwsze nasze zdjęcie ptaka w gnieździe. Dzisiaj fotografowanie ptaków w gniazdach jest źle widziane, bo się ptaki płoszy, one są pod ochroną i tak dalej. Ale wtedy nikt tego nie bronił. Hulaj dusza, piekła nie ma. Ja pamiętam, jak byliśmy zachwyceni, fotografując tego jakże kolorowego cnadla, który trzymał w dziobku jakieś bardzo zielone, jak malowane gąsieniczki, a potem z tego wyszło coś takiego jak tutaj. Taki obraz, który no nie powala w żaden sposób. Rozczarowanie. Więc pierwsze nasze takie starcie z naturą to właśnie miało taki charakter. To były jeszcze te czarno-białe dawne zdjęcia. No ale apetyt rośnie w miarę jedzenia. Zechcieliśmy spotykać się z rzadszymi gatunkami ptaków i innych zwierząt, ale jednak ptaki dla fotografa są o tyle cenne, że ich galeria jest dosyć bogata. No bo ssaków mamy w Polsce tylko kilka gatunków, takich, które w zasadzie dają się zobaczyć, reszta to jest jakaś drobnica o nocnym trybie życia. Natomiast ten ptasi świat kusił, no i tak żeśmy się postanowili wypuścić w miejsce, gdzie jak sądziliśmy najwięcej będzie tych istot i to się sprawdziło, to znaczy na bagna biebrzańskie. W ogóle nas ekscytowało to. Ja mówię nas, bo zdjęcia robię razem ze swoim bratem Grześkiem, a żeby to było, jakby tego było mało, to on ma jeszcze bliźniaka. No więc razem to żeśmy wszystko robili i wydawali albumy. No ale z czasem zapragnęliśmy mieć już jakiś program fotografowania, taki trochę poważniejszy i wzięliśmy się, jak bardzo wielu fotografów przyrody, za takie kolekcjonowanie kolejnych rzadkich gatunków. Spotkanie z rzadkim gatunkiem to jest bardzo emocjonująca rzecz, a przede wszystkim podejście do niego tak blisko, żeby zdjęcie było tak wyraziste i czytelne. Tutaj widzimy bohatera naszego, kiedyś ulubionego naszego ptaszora, który się nazywa Kulik Wielki. Bardzo efektowny, poświęciliśmy mu sporo czasu, czekając nawet na momenty, kiedy się będą pisklęta mu wykluwały. I tak to powoli rozwijała się nasza galeria ptaków. Kulon, wielka rzadkość. Straszneśmy się dużo naszukali, bo to jest ptak stepowo-pustynny, który w Polsce był dosyć częsty po II wojnie światowej, bo nam okupant wylesił tereny piaszczyste. Ruszyły takie pustynie, podtworzyły się takie półpustynie nad rzekami i tych ptaków trochę było. Ale potem jak zaczęto zalesiać i w ogóle zmienił się trochę klimat, wilgotność tego klimatu, no to te stepowe ptaki zaczęły znikać. A nam się jeszcze jednego z ostatnich udało znaleźć. Zupełna osobliwość, takie jakby trochę mieszanie sowy z mewą. Przedstawiciel ptaków siewkowych, cietrzew. Ja pamiętam czasy, kiedy nad Biebrzą, jak się wyszło o świcie, w kwietniu na przykład, czy w marcu, to słychać było, proszę Państwa, jeden bełkot tych cietrzewi. Nie w tym rytmie to naśladuje. Ale dzisiaj nawet i taki głos jak mój warto usłyszeć, bo tego cietrzewia prawie już zobaczyć i usłyszeć w naszym kraju nie można. Ale myśmy jeszcze to szczęście mieli. Bocian czarny. Kiedyś niesamowita rzadkość, który jednakże po II wojnie światowej w Polsce stał się troszeczkę liczniejszy. A dlaczego? Ja podejrzewam, iż jemu tutaj trochę paradoksalnie pomogło to, co na ogół ptakom szkodzi. Mianowicie kopanie rowów melioracyjnych. On jest rybożerny, żywi się drobnymi rybami i bardzo chętnie właśnie wyciąga je z takich rowków różnego rodzaju. Jeżeli gdzieś jakiś las olchowy jest pocięty rowami melioracyjnymi, to tam bardzo chętnie bocian się sprowadzi, a także myszkuje po stawach rybnych, gdzie nie jest zbyt mile widziany przez gospodarzy. No, słowik. Ten ptak, warto zapamiętać, nazywa się podróżniczek. Jest to taki rzadszy gatunek słowika żyjący w takich miejscach bardziej podmokłych, bardziej dzikich w gruncie rzeczy. W takich hasach, które człowiek chętnie się nie zapuszcza, ale jeżeli jemu puścić głos z magnetofonu samcowi, to jest samiec, ponieważ samiec ma tą taką kolorową ozdobę tutaj na podgardlu, no i samiec śpiewa. Ale śpiewa ptak w ogóle, nie tylko podróżniczek. Dlaczego? No żeby oznakować swój rewir i żeby inne ptaki tam się nie próbowały mu wedrzeć. W związku z tym, jak on usłyszy głos rywala, no to reaguje bardzo silnie, podlatuje i w ten sposób może się fotografowi pojawić na łatwy strzał. Dzisiaj taki sposób fotografowania jest źle widziany zdecydowanie, no bo to jest stresowanie ptaków. Ja nie wiem, czy ktoś z Państwa byłby zadowolony, gdyby, nie wiem, nagle sąsiad zaczął mu żonę wabić, powiedzmy, jakimś głosem. No w każdym razie tego się nie robi. Myśmy próbowali te ptaki fotografować w gniazdach, ale te gniazda są bardzo ukryte, a inni złapali się za taką metodę i szybko nas tutaj akurat pokonali. No ale zdołaliśmy jednak tego podróżniczka zarejestrować. Dubelt. To jest takie słowo, które się właściwie nikomu, kto się nie zajmuje ptakami, nie kojarzy z ptakiem. A to jest jeden z dwóch gatunków bekasów, rzadkość duża, ptak też ginący bardzo, wieczorami tokujący w taki bardzo charakterystyczny sposób. Też łowy na niego zajęły nam dosyć dużo czasu. No i ptak drapieżny, błotniak łąkowy. Dzisiaj już też duża rzadkość. Natomiast wtedy, kiedy przyjeżdżaliśmy na Biebrze lat temu, proszę Państwa, strach mi powiedzieć, ale 50 lat temu, to tych błotniaków było mnóstwo tam i one tak trochę jak wrony latały to tam. Tu widzimy samicę, która niesie jakiś patyk do gniazda, ale ona nosi też tam do pisnąt zdobycz, a tą zdobycz na ogół dostaje od samca, który jak coś upoluje, to leci, tak woła ją, cmoka tak na nią, jakby chciała jej powiedzieć, no chodź. Ona wylatuje, odzywa się pisklętym głosem na znak tego, że to dla małych będzie i w powietrzu on jej to rzuca, a ona to bardzo sprawnie łapie. Także to są ptaki o niesamowitej zupełnie sprawności. No i sowa błotna. Dzisiaj się nazywa uszatką błotną, bo ona jest bliską krewniaczką sowy uszatki leśnej. No ale wszystko można u tej sowy zobaczyć, tylko nie uszy, ponieważ te uszy są, tylko one są bardzo krótkie, że te uszy u sów to nie są żadne uszy, to są po prostu pęczki piór, które mają prawdopodobnie też jakieś znaczenie dla słyszenia, dla odbijania dźwięków, nie wiadomo dokładnie, ale w każdym razie uszy sowy, co są tam głęboko, gdzieś pod piórami i są one asymetryczne. Lewa jest większa, a prawe mniejsze lub odwrotnie, nie pamiętam. W każdym razie rzadkość ogromna, ptak, który się gnieździ na takich dziewiczych bagnach i ja nie zapomnę, ile myśmy przeszli kilometrów, żeby znaleźć to gniazdo ukryte gdzieś tam w niskiej zieleni bagiennej. O tym wszystkim, proszę Państwa, ja nie mogę tego opowiadać, ponieważ jest za mało czasu, ale możecie o tym przeczytać na przykład w tej książce, która się nazywa Pojedynek z ptakami i tu właśnie opisuje nasze dramatyczne, a często po prostu raczej komiczne spotkania, zdarzenia i przeżycia związane z takimi ptakami, jak właśnie chociażby uszatka błotna, cietrzew i im podobne.
Ale także z takimi ptakami, które są niesamowicie barwne, kolorowe. Ktoś by powiedział, że egzotyczne niemalże w naszej polskiej przyrodzie. I także takie spotkania podczas swoich przyrodniczych podróży opisuje Tomasz Kłosowski.
Kolorowa żołna. Jesteśmy na Lubelszczyźnie, a Lubelszczyzna jest akurat tym miejscem, gdzie żołny chyba się pojawiały jako pierwsze, bo mianowicie ich kolonia była w starej cegielni w Buszkowicach pod Przemyślem, a teraz już te kolonie żołn się zdarzają w różnych miejscach. Niedawno w okolicach nadbiebrzańskich była taka mała kolonika w dole na śmieci, w ścianach tego dołu, ponieważ żołny gniazdują w norach, które sobie kopią w stromych brzegach rzek na ogół. No i kraska. Ptak, którego myśmy sobie trochę lekceważyli, ponieważ na wschodzie Polski, na Podlasiu, ale też na Lubelszczyźnie właśnie, na Polesiu Lubelskim, był on kiedyś, tych 50 lat temu, dosyć pospolity. Dzisiaj niesamowita rzadkość. Ornitolodzy zachodzą w głowę, dlaczego stał się aż tak strasznie rzadki, skoro są i dziuplaste drzewa, są owady do jedzenia. Coś musiało mu w tym krajobrazie czy w naszym klimacie zacząć nie pasować, że stał się wielką, wielką rzadkością. I dzisiaj, jeżeli jest gdzieś dziupla kraski i wiadomość o tym się rozniesie, to przyjeżdżają ludzie z zagranicy. Zdarzało się, że koło takiej dziupli była kolejka osób z różnych krajów. Jakiś rolnik, jak żeśmy tam przyjechali, biegnie z pola, mówi: o, co wy na te kraszuki pewnie? Bo otóż dzisiaj rano był samochód z rejestracją norweską, teraz byli Niemcy, Anglicy, zaraz jeszcze wy na dodatek, jakby tego było mało. A tak naprawdę było. No kraska, wielka rzadkość, ale ptak, który wygląda jakby tak naprawdę był zrobiony z drewna i pomalowany. Że ona też trochę tak wygląda. Dlatego te ptaki mają wzięcie u fotografów, chociaż ich życie nie jest niczym ciekawsze czy bogatsze niż innych. No, nie tylko ptaki są na świecie, a więc do tej kolekcji rzadkich zwierząt musiałby się wpisać też żubr, to z tych największych, albo ryjówka z tych najmniejszych, to jest jeden z najmniejszych ssaków owadożernych. Nie jest to żadna mysz, nie jest pokrewniona z gryzieniami, raczej jest pokrewniona z kretem i jeżem, czyli z małymi ssakami owadożernymi. Też musiała się w naszej galerii znaleźć. No i wreszcie wilk. No i tak, proszę Państwa, ileś lat upłynęło, ileś podchodów, siedzenia nawet po nocach, ukrywania się w specjalnych namiotach, żeby te ptaki uważały, czy ptaki inne zwierzęta, że tutaj jakiś krzak wyrósł, taki łaciaty, a tak naprawdę jest to namiocik zrobiony przez fotografa. Bywało, żeśmy udawali nawet przy pomocy szmat jakiś kamień polny, w którym żeśmy siedzieli, po to, żeby można było te poszczególne osobniki tych przedstawicieli rzadkich gatunków zarejestrować. No ale dobrze, no to jest tylko rejestrowanie. Dzisiaj się temu oddają wszyscy i nie znam fotografów, którzy wcześniej mieliby takiej galerii, tak jak kiedyś. Ale cóż, chciałoby się pokazać też życie tych istot. Ja jestem człowiekiem o pochodzeniu, że tak powiem, medialnym. Ja pracowałem w prasie, więc mam nastawienie dosyć fotoreporterskie do fotografii przyrodniczej. I fotoreporterskie, i z drugiej strony takie trochę romantyczne. W związku z czym chciałoby się pokazać życie. No a co jest w ogóle w życiu zwierząt i ludzi najważniejsze? Gdybyśmy tak w skrócie na to odpowiedzieli. No są dwie rzeczy, które w kulturze się najmocniej odciskają. To znaczy wojna i miłość. No więc chodziło o to, żeby sfotografować, jak te zwierzęta się na przykład ze sobą naparzają. I to jest drugi temat, który fotografowie przyrody ogromnie kochają. Zresztą jak Państwo sobie obejrzycie filmiki, które są wrzucane, no, chociażby na Face'a, pochodzące z afrykańskiego safari, to tam cały czas mamy sceny pokazujące, jak lwy napadają na gazele i tak dalej, i tak dalej. Te takie dosyć mordercze sceny ciągle są bardzo pociągające. Akurat scena polowania nie jest wyrazem agresji, ale to inna sprawa. No, natomiast tutaj mamy rzeczywiście wyraz godowej agresji dwóch byków łosia. Ale to są takie bijatyki trochę na niby. Bo one tak naprawdę nie robią sobie żadnej krzywdy, tylko tak patrzą, który będzie mocniejszy. A szczęściem fotografa tutaj polegało na tym, że ustawiły się dokładnie wzdłuż jedynej wtedy smugi światła, która się przesiewała przez las. To jest właśnie to szczęście, na które czasami latami czekamy. Lepiej się do nich za bardzo nie zbliżać, kiedy są w takim stanie. Zdarzyło nam się podpatrzeć scenę, jak kulon, który wysiaduje jajka na piasku po prostu, na takich ubogich pastwiskach, gdzie się pasą krowy. W związku z czym one go ciągle zganiają z gniazda, on za chwilę tam wraca. Ale jak się kiedyś jedna z krów zbliżyła zanadto, to kulon się zerwał z gniazda i na nią. I takiej sceny bodajże nikomu się nie udało sfotografować dotąd. Także to znowu niesamowite szczęście, ale myśmy tego kulona tam nachodzili i podchodzili przez długie, długie dni. A nawet i noce czasami. No, bijatyka bocianów to niby nic takiego rewelacyjnego, bo się ciągle to dzieje. Bardzo często jest tak, że przyleci prawowity właściciel gniazda ciepłych krajów, czeka na partnera. Jak się go nie doczeka, to przyjmuje innego. W międzyczasie przylatuje tamten i zaczyna się tłuc. Zresztą nie da się dojść, kto z kim. Podobno jest tak, że jeżeli na przykład samica czeka na samca, to który zwycięży, tego przyjmie. I podobnie jest z płcią przeciwną. Jak to jest, nie wiem, ale tutaj bijatyka była taka, że jeden z bocianów osłabiony zsunął się ze strzechy, bo to jeszcze było na strzesze, proszę Państwa. No i prawie żeśmy go mogli łapać gołymi rękami. No i tak znowu nam powstaje inna galeria pokazująca różne sceny i zdarzenia, ale to też jest troszeczkę mało i myśmy jakoś przez wiele lat nie mogli się do końca tym nasycić. A gdyby tak pomyśleliśmy, wgryźć się w jakiś taki temat głębiej. Na przykład pokazać faunę jakiejś okolicy, co zrobiliśmy wydając album Ptaki Biebrzańskich Bagien, albo na przykład zagłębić się w życie jakiegoś ciekawego, wyjątkowego gatunku. No i myśmy sobie wybrali taki gatunek ptaka, który nam się wydawał obiecujący jako obiekt fotografii, a jednocześnie ważny w przyrodzie. A poza tym, co tu dużo mówić, nas oczarował. Bo my żeśmy żurawia, bo on to właśnie jest, znali przede wszystkim z lektur gdzie był przedstawiany, zresztą kiedyś to był stosunkowo rzadki ptak, nie tak jak dzisiaj, kiedy jest już dosyć częsty. Znaliśmy go z lektur, gdzie był przedstawiany jako istota niesamowicie dzika, płochliwa, nieprzystępna. Pamiętam, jak Jan Sokołowski pisał: na bagnie, w miejscu nawet najbardziej niedostępnym i skrytym ścielą gniazdo, tylko wyjątkowo można się do niego dostać suchą nogą. A Włodzimierz Puchalski, mistrz wszystkich polskich fotografów przyrody, dodawał w jakimś wywiadzie, że żuraw, kiedy zobaczy skradającego się człowieka, porzuca gniazdo. No a myśmy musieli to gniazdo znaleźć, żeby się przy nim zaczaić i sfotografować to życie rodzinne żurawi. Więc żeśmy robili to z ogromnym strachem, ostrożnością i przekonani byliśmy, że to wszystko się musi dziać tylko w bardzo dzikich miejscach. No bo żuraw, jeżeli założy gniazdo, a nie zakłada na ziemi, to to musi być naprawdę jakieś bardzo dzikie i nieprzystępne miejsce, na przykład takie. I po takich bagiennych olszynach żeśmy się ciągali, żeby takie zdjęcia robić. No ale to tak jest, jak człowiek jest zaślepiony pewnego rodzaju romantyką wyczytaną z książek. Bo gdybyśmy tak otrzeźwieli i popatrzyli racjonalnie na rzeczywistość, to znaczy uważnie po prostu, to byśmy się przekonali, że dzisiaj żurawie coraz częściej już nie w takich ostępach się gnieżdżą, ale dużo bliżej. Proszę bardzo. Na przykład gniazdo żurawia w takim otoczeniu. Tuż koło gospodarstwa. To jest to samo, a tam nasz samochód. Także można prawie, że samochodem było do tego gniazda dojechać, a tam widać na górze wieżbę, która została przez nas opleciona sznurkami. Tam były powtykane w te sznurki, tą plątaninę, gałęzie. No i tam mój braciszek siedział i celował do tych żurawi. Także okazało się, że to wszystko jest bliżej i łatwiej. To jest pierwsza nauczka dla fotografa przyrody, że jak chcemy pokazać dziką przyrodę, to trzeba się rozejrzeć wokół siebie, bo ona często jest bardzo blisko nas. I przede wszystkim ona będzie mimo wszystko łatwiejsza do sfotografowania, bardziej czytelna przynajmniej. Proszę bardzo. Gody żurawi. Myśmy się po nocach ukrywali przy takiej polanie bagiennej, bo tam słyszeliśmy głosy żurawi. Głos żurawia to jest coś w rodzaju trąbki takiej, czasem zachrypniętej, a czasem takiej bardzo wysokiej w tonie. Podobno to samica tak śpiewa wysoko, a samiec bardziej tak kruczy ponuro. No, nie wiem, może to tak jest, ale w każdym razie one się odzywają na ogół tak, jakby jeden echem drugiego. Jeden woła kru, drugi woła kru i tak dalej. I to się łączy w takie bardzo godowe, mocne pieśni, zwrotki. No i proszę bardzo, i popatrzcie dokładnie. Tam z lewej strony widać zarys nowego budynku naszego sąsiada, nowego domu. A żurawie sobie tutaj tokują w najlepsze, tuż obok. Bo żerują na polach i tam jest bardzo dobrze. Proszę bardzo, tam gospodyni w głębi idzie po drzewo, a tutaj żurawie przystępują do swojego tańca godowego. Jakby nigdy nic, są coraz bliżej nas. O. Myśmy się też zaczajali w szałasach, żeby zobaczyć. Nam się wydawało, że jak ten ptak jest taki rzadki, taki skryty, to no, aktu miłosnego to za nic nie pokaże. Bo my ludzie takie akty ukrywamy starannie, ale ptaki niekoniecznie. I proszę bardzo, tuż za stodołą, a to tak na marginesie, po to, żeby Państwu uświadomić, że jak się zajmiemy bliżej jakimś gatunkiem zwierzęcia, to jednocześnie będziemy poznawali ludzkie zwyczaje, bo o nie musimy zawadzić.
I rzeczywiście to wszystko po prostu się łączy, i przyroda, i człowiek. Podkreśla to fotograf, dziennikarz, autor filmów przyrodniczych, podróżnik i przyrodnik Tomasz Kłosowski. Ale pan Tomek także zaznacza, że tak naprawdę są takie gatunki zwierząt, które rzeczywiście niemalże wchodzą przed tę migawkę aparatu czy przed oko kamery. I tak jest też z łosiami.
Są gatunki zwierząt, które niejako są nam pisane, jeżeli się przeprowadzimy w jakąś okolicę. No jeżeli ktoś mieszka w Tatrach, to się pewnie zajmie niedźwiedziem albo kozicą. Natomiast nam się w jakimś sensie narzucił łoś. Łoś raz mnie o mało nie skopał po leśnie, i to przy fotografowaniu kulika wielkiego. Natomiast łosiem zajęliśmy się z bliska. Jak przyjechaliśmy nad Biebrze, to łosi było stosunkowo mało. Ale potem, jak przyszło moratorium ochronne, jak przestaną do nich strzelać, no to one stały się coraz liczniejsze i coraz mniej lękliwe wobec człowieka. Zresztą w ogóle jest to gatunek, jak to mówią uczeni w piśmie, niezbyt antropofobny, czyli nie bojący się specjalnie człowieka. Staje i gapi się, i przez to ma opinię gapiszona. No ale jest na swój sposób atrakcyjny i zabawny. Jest wielkim ulubieńcem biebrzańskiej publiczności. Poza tym pewna łatwość spotykania się z łosiem polega na tym, że zimą, kiedy na bagnach stołówka naturalna ubożeje, to łosie się przenoszą do borów sosnowych w sąsiedztwie. Tak jest w Puszczy Kampinoskiej, tak jest w wielu miejscach nad Biebrzą. I w związku z tym można je stosunkowo łatwo sfotografować, a one tylko czekają, że gdzieś będą robione czyszczenia czy trzebieże, bo wtedy gałęzie, które rosną wysoko, staną się dla nich dostępne, no bo znajdą się na ziemi. A łoś bardzo chętnie korzysta zimą z pokarmu w postaci igieł sosnowych czy świerkowych, ponieważ one są bardzo kalorycznym pokarmem. No, mnie by nikt z Państwa na takim czymś nie utrzymał długo, ale łosie bardzo korzystają. No i to jest doskonała okazja. Często tak jak piły pracują, to one już stoją gdzieś blisko, tak jak myśmy kiedyś stali do baru albo do stołówki w kolejce i czekają tylko, kiedy ci pilarze sobie pójdą i od razu żerują na tych jeszcze świeżych gałązkach. No, łoś, jak się mu przyjrzeć z bliska, to jest to po prostu cała galeria spojrzeń, cała galeria mimiki przeróżnej, niesamowity. Tylko trzeba się mu przeglądać na dzień ciągle, przy różnych aurach, przy różnych pogodach i w różnych sytuacjach. No tutaj on przypomina mi takiego zmokłego kundla trochę. Myśmy za tymi łosiami biegali, one nam pokazywały na każdym kroku, co o nas myślą. Ale mówię Państwu, że warto się temu zwierzęciu było przyglądać, a można to zrobić często z bliska, bo łosie stoją i się patrzą. Dzięki czemu możemy poznać ich wejrzenia. Różne wejrzenia i różne najpiękniejsze ich oblicza. To wszystko żeśmy postanowili skrupulatnie rejestrować. No od łosia, jak się go poznaje bliżej, można się wielu rzeczy nauczyć. Na przykład jak wstawać z kolan. Marzeniem fotografa jest, żeby nie tylko zebrać duży materiał zdjęciowy, ale żeby zrobić takie zdjęcia, które mówią w jednym kadrze, jak najwięcej. I proszę bardzo, takie zdjęcie, które mówi o tym, jak pracuje układ trawienny łosia. Prawda? Cały układ trawienny. Od A do D. Właściwie do G. No. Wszystko na jednym zdjęciu. No, w okresie godowym byki zakładają sobie, jeżeli tak można powiedzieć, na głowę poroża, wycierają je, one najpierw są pokryte takim meszkiem z cypułem, a jak już je wytrą, no to ten oręż jest gotowy do pokazania się i walki. Częściej do pokazania się niż do walki. Ponieważ są dwa typy poroży łosia, jedno takie o przekroju, gdzie te parostki są o przekroju okrągłym, to są tak zwane badylarze, ale są też takie o płaskich dosyć porożach, nie rogach, bo te zwierzęta jeleniowate nie mają rogów, tylko poroża. Otóż tak zwane łopatacze są jeszcze takie płaskie. No więc myśmy oczywiście za tymi bykami chodzili. One w okresie godowym jęczą, stękają, ale też jednocześnie te duże byki, poważniejsze, to one sobie zajmują różne rewiry takie mało dostępne, gdzieś głęboko w krzakach, tam gdzie mogą z tymi swoimi samicami przebywać. Myśmy się tak za nimi ciągali, biegali, męczyli, a te młodsze byki, które tak się nie ukrywają, bo zresztą nie dostaną się tam, gdzie są te duże, bo zostaną pogonione, no to widziały to wszystko i patrywały nam się z wyrazem uprzejmej drwiny. Miały z nas niezły ubaw. Dodam Państwu, że takie poroże mało rozwinięte, młodzieńcze jeszcze, to się nazywa kierownica w języku, nie wiem, czy myśliwych, czy miejscowej ludności. Chodzi oczywiście o kierownicę rowerową, nie samochodową. No, łoś uchodzi za gapiszona, ale jest to tak naprawdę zwierzę bardzo dynamiczne, żywe, mocne, z którym lepiej nie zadzierać. W potrzebie pokonuje wszelkie możliwe przeszkody. Jest to zresztą zwierzę borealne, pochodzenia północnego. Na północy już na przykład w Skandynawii łosi jest o niebo więcej, są na ogół tęższe. Także one pokonują wszelkie zaspy, chociaż w Polsce daje się zauważyć fakt, że jak jest ostra zima, to niestety łosiom jest ciężej przeżyć, mimo tego ich pochodzenia północnego i są dosyć duże ubytki liczebności populacyjnej. No i pokonują wszelkie możliwe przeszkody, no z różnym skutkiem, ale na ogół bez strat dla siebie. Pewna nasza sąsiadka z Nadbiebrzy, zresztą żona myśliwego, zasadziła sobie taki lasek sosnowy na ugorze, no i ogrodziła go dokładnie przed zwierzyną, a łosie się doskonale przedostają, przeskakują to, najwyżej strącają górną sztachetę kopytami, co im nic nie przeszkadza, no i ten lasek zamienił się w takie właściwie bonsai, a nie lasek. Tutaj dowód na to, że one bardzo kochają tę zieleninę, która dla nas byłaby nie do strawienia.
I tak oto wypada nam na nowy 2024 rok na nowo przygotować kolejne albumy do kolejnych zdjęć z podróży przyrodniczych, ale także tych dalekich i tych bliższych, małych i dużych, jak to w naszej audycji Podróże Małe i Duże. Za to dzisiejsze spotkanie bardzo pięknie Państwu dziękujemy. Magdalena Lipiec-Jaremek, a także Krzysztof Mysiak. Wszystkiego dobrego na nowy rok. Kłaniamy się. Do usłyszenia.
Podróże małe i duże.